Buchu na świat. Monika Filipiuk-Obałek, dzień dobry.
Dzień dobry.
Przenosimy się do Andaluzji. To taki region, w którym podobno słońce świeci przez 325 dni w roku. Trudno w to uwierzyć, kiedy wyglądamy za okno w czasie polskiej jesieni, że są takie miejsca, gdzie tego słońca jest pod dostatkiem.
Ta Andaluzja, Hiszpania, no ja jestem ciepłolubnym stworzeniem, więc bardzo lubię słońce. Te 325 dni w roku, takie dane są podawane dla Costa del Sol, tego wybrzeża koło Malagi, a ogólnie dla całej Andaluzji mówi się, że jest to 300 dni średnio, czyli czasami jest oczywiście jest ich więcej.
Dzielą się z nami tym słońcem, oddając nam je na niespełna 2 miesiące.
Tak, tak. Mamy taki właśnie podział. Oni 300, a my resztę. Cóż, któregoś roku, kiedy nastały takie dni deszczowe, pochmurne i szare, to już była końcówka października i nasze wyjazdy bardzo często są spontaniczne. Gdzieś nam w głowie krąży jakiś pomysł, ale szukamy impulsu albo czasami takiego przypadku, który gdzieś się pojawia. Najczęściej jest to oferta w internecie, jeżeli chodzi o loty. I siedziałam któregoś razu przed komputerem, trafiłam na taką okazję cenową 250 zł w obie strony, Malaga, Warszawa. Szybka decyzja, kupiliśmy bilety i w zasadzie bez żadnego planowania, to nie jest drugi koniec świata. Założyliśmy sobie już od razu to, że nie będziemy nocować w hotelach, bo no nie preferujemy takiego sposobu podróżowania. Podstawą było wynajęcie auta. To wiedzieliśmy na pewno, że chcemy wynająć samochód, bo daje nam to wolność, daje nam to możliwość poznania kraju czy regionu szerzej.
Czyli z Warszawy wylecieliście do Malagi.
To był taki bardzo ciekawy lot, ponieważ miał międzylądowanie w Oslo. Do Malagi dolecieliśmy. Oczywiście powitało nas właśnie słońce. Była połowa listopada, więc można sobie przypomnieć i wyobrazić łatwo, jak to wygląda u nas tam, kiedy wylądowaliśmy na lotnisku. Oczywiście słońce, błękit nieba. Wynajęliśmy auto na lotnisku i ruszyliśmy przed siebie. Wtedy mieliśmy 2 takie punkty zaplanowane, bo wcześniej skontaktowaliśmy się z 2 stajniami. Z racji tego, że pierwszym przyczynkiem do tego, że zaczęłam się w ogóle Andaluzją interesować jako taką, były konie andaluzyjskie. Czysta krew hiszpańska, rasa andaluzyjska, piękne konie. Myślę, że każdy nawet nie interesujący się końmi, nie jeżdżący konno, jeżeli zobaczy takiego Andaluza, to jest w stanie się zachwycić, bo konie te charakteryzują się taką długą grzywą, długim ogonem, pięknie się poruszają. Te konie gdzieś tam były, taką gdzieś myślą przewodnią naszej wycieczki, aczkolwiek też chcieliśmy poznać cały region. No i zaproszono nas w 2 miejsca, do 2 stajni. Jedna z nich znajdowała się koło Gibraltaru. Nasze pierwsze kroki skierowaliśmy w tamtą stronę. No i później taki ciąg zdarzeń nastąpił, który nas gdzieś tam dalej poprowadził, bo tak zazwyczaj jest. Zwłaszcza jeżeli się kogoś poznaje, rozmawia się z miejscowymi ludźmi, coś tam z tego wynika, poznajemy następnych ludzi i tak dalej. I poznaliśmy Juana Carlosa, który pracuje w San Roque, w Departamencie Promocji i Turystyki. No i właśnie do tego San Roque trafiliśmy. I tam spędziliśmy kilka dni. Samo San Roque jest fantastycznym miasteczkiem, niedużym, kilkanaście tysięcy mieszkańców.
Z Malagi jak długo tam jechaliście?
Godzinę, półtorej. Myślę, że mamy my też w Polsce dużo takich miejsc, miasteczek, które nie widnieją na szczycie list przewodników hitów turystycznych, dokładnie. Top of, ale my takie miejsca bardzo lubimy. W zasadzie cała nasza ta podróż, te 10 dni i ten szlak, który obraliśmy właściwie prowadził przez takie miejsca, przez takie miasteczka i później nawet kiedy, bo robiłam zdjęcia tym wszystkim zamkom, ciekawostkom, przyrodzie i później kiedy oglądałam zdjęcia i próbowałam sobie przypomnieć nazwy na przykład kościołów, miałam problemy ze znalezieniem nazw tych zabytków w internecie, bo one są tak niepopularne, tak nieturystyczne. San Roque należy do tego typu właśnie miejscowości, które są troszeczkę pomijane. Również z racji tego, że leży nieopodal Tarify. Taryfa jest bardzo turystyczną miejscowością, z której odbywają się rejsy i stamtąd możemy zobaczyć brzegi Afryki, Maroko i możemy z tej Taryfy wypożyczyć łódkę, popłynąć sobie takim turystycznym, mniejszym lub większym stateczkiem, zobaczyć delfiny przy okazji, czy walenie, bo przewoźnicy gwarantują nam zobaczenie delfinów lub właśnie waleni. Jeżeli to się nie uda, to wtedy oferują nam kolejny darmowy rejs. Także my sami też skorzystaliśmy, widzieliśmy delfiny bardzo blisko, koło naszej łodzi, fajne doświadczenie. Aczkolwiek, no tak jak wspomniałam, jest ta miejscowość bardzo turystyczna, tłumy ludzi. A San Roque było taką odskocznią od turystyki, od tłumów. W San Roque trafiliśmy do takiego ciekawego muzeum, Sibiradia. Po pierwsze, jest to największe muzeum w Europie, ale druga rzecz, zdałam sobie sprawę z tego, że to nie jest taki relikt totalnie i coś, co, no taki właśnie muzealny,
zjawisko,
teradyjka,
które już odeszło do przeszłości.
Tak, tylko że w przypadkach kataklizmów, jeżeli wysiadają nam elektrownie, nie wiem, nie mamy prądu, nie mamy zasięgu, telefony padają, zostaje nam jedyny kontakt radiowy. Dzięki Sibiradio możemy się komunikować ze sobą. A dlaczego San Roque? Ponieważ kiedy Brytyjczycy zajęli Gibraltar, część mieszkańców uciekła z Gibraltaru, a część została tam, czyli na terytorium zajętym przez Brytyjczyków. Rodziny często były rozdzielone, nie mieli ze sobą kontaktu i to był jedyny środek komunikacji, właśnie te Sibiradia. One były też zabronione, więc były ukrywane, były w ogóle te formy tych radyjek są bardzo dziwne. Niektóre wyglądają właśnie jak radia, niektóre jak zabawki, więc to było ukrywane w środku tych konstrukcji, które nie przypominały niczym właśnie radyjka, odbiornika i właśnie w ten sposób gdzieś tam się komunikowano. Także to była taka ciekawostka.
Czyli jeśli kogoś interesuje Sibiradio, no to koniecznie musi odwiedzić San Roque, a nie właśnie Costa del Sol na przykład. Andaluzja to jest właśnie taki region Hiszpanii, gdzie mamy wszystko co najlepsze w jednym, bo i morze, i plaże, no i właśnie te wzgórza, czyli będąc nad morzem, możemy być w górach.
I nad morzem, i nad oceanem dodatkowo.
San Roque, gdzie ruszyliście?
Wybrzeżem, w górę w zasadzie. Pojechaliśmy do Kadyksu, czyli najstarszego z miast. Przepiękne miasto, które miało swoje czasy świetności, które już minęły i to troszkę widać, aczkolwiek bardzo, bardzo fajnie jest pochodzić sobie tymi uliczkami czy promenadą nad morzem, gdzie można się wczuć w taki klimacik. Poza sezonem czuć ten prawdziwy taki klimat danego miejsca. I Kadyks jest nazywany po hiszpańsku La Tacita de Plata, czyli srebrna filiżaneczka. Dlaczego? Ponieważ on jest otoczony ze wszystkich stron wodą, morzem i jakby odbija się w tej wodzie. I można powiedzieć, że z góry ma kształt takiej filiżanki i właśnie Hiszpanie tak nazywają Kadyks. I w Kadyksie oczywiście będąc, warto spróbować owoców morza. Kadyks zaopatruje praktycznie połowę Hiszpanii w ryby i właśnie w owoce morza. No jest to najstarsze miasto w Hiszpanii, założone 1000 lat przed naszą erą przez Fenicjan. Później zniszczone przez Brytyjczyków pod koniec XVI wieku. Po tych zniszczeniach do tej świetności swojej nie wróci. Kiedy nastąpił podbój Ameryk, to Sewilla nabrała dużego znaczenia i to właśnie do Sewilli przeniosło się to podstawowe takie znaczenie, jeżeli chodzi o miasto hiszpańskie. Tam dobijały statki przywożące złoto z Nowego Świata. To w Sewilli właśnie zawierano umowy i tak naprawdę tam dochodziło do pertraktacji między tym Nowym Światem a Starym Światem i to Sewilla wtedy rozkwitła właśnie. A Kadyks właśnie tak został troszkę w tyle, gdzieś tam z boku i tak zostało tak naprawdę. I to, co widzimy teraz, to już jest troszkę zakonserwowana historia z tamtych czasów. No a Sewilla oczywiście też jest pięknym miastem, tam też się udaliśmy. Z Kadyksu tak, do Sewilli, aczkolwiek tak jak wspomniałam, staramy się omijać duże aglomeracje miejskie.
No to skąd ta Sewilla na trasie waszej wycieczki?
No bo jest stolicą całej Andaluzji, jest przepięknym miastem. Architektura zawsze mnie interesowała, także nie sposób ominąć Sewilli. To, co tam mamy, jedna z dwóch najstarszych aren do walki byków, aczkolwiek no my się tym jakoś nie pasjonujemy i na szczęście wtedy nie był to sezon na walki z bykami, więc te areny wszystkie były zamknięte. Jednym z symboli w zasadzie Sewilli jest Giralda, dzwonica największej na świecie katedry i ta dzwonica jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, także no warto zobaczyć. I legenda mówi, że Sewilla została założona przez Herkulesa. Oczywiście nie jest to prawda. W rzeczywistości powstała w II wieku przed naszą erą i została założona przez Iberów. No i co w Sewilli możemy ciekawego zobaczyć? Na przykład królewski pałac Reales Alcázara de Sewilla, pałac, w którym podejmowano gości i konkwistadorów tak naprawdę, tych, którzy podbijali Nowy Świat. Cóż, no Sewillę wydaje mi się, że warto odwiedzić podczas świąt, bo wtedy nabiera ona jeszcze kolorytu. Jest to Semana Santa, czyli święty tydzień, w ogóle cały Andaluzji jest to niesamowity czas. I jeszcze Feria de Abril. Jest to święto flamenco, no ale też korridy. Pomijając tą korridę, można sobie popatrzeć
się na flamenco.
Na pięknych paniach, pięknych sukniach, posłuchać muzyki. No i też jest to święto pełne kwiatów, kolorów.
Czyli nawet jeśli planujemy taką podróż po Andaluzji tropem miasteczek nieznanych, no to ominąć Sewilli nie możemy.
No nie możemy, nie wypada. Życie w mieście, no wiadomo na czym polega. Na spotkaniach, na fiestach, na wspólnym gdzieś tam biesiadowaniu, spędzaniu wspólnie czasu, słuchaniu muzyki, spacerach. Wszystko jest otwarte do późnych godzin nocnych. Także sklepy, bary, muzyka na żywo oczywiście jak najbardziej. Także wieczór w miastach to życie tętni. Takim ciekawym miejscem, które nie jest miastem, jest Sierra del Torcal. Położona jest między Malagą i Granadą i to pasmo górskie dzieli właśnie obie te prowincje. I tam możemy zobaczyć na przykład z bliska koziorożca pirenejskiego. One się nie boją ludzi i są przyzwyczajone do tego, że turyści tamtędy chadzają. Także z odległości 10 metrów spokojnie. Tak jak kozy gdzieś tam pasące się, te koziorożce, stada koziorożców. Jest to o tyle niesamowite miejsce, że możemy podjechać autem i po prostu sobie pójść taką ścieżką, których jest kilka szlaków. Bardzo ładnie oznaczonych kolorami i tak naprawdę możemy się tam zgubić, ale w takim cudzysłowiu trochę, bo nawet jeżeli widzimy zaparkowany autokar i 8 samochodów, czy tam 20 na parkingu, to mimo tego tymi ścieżkami, jeżeli się poruszamy, to tak troszkę można z błędnymi skałami trochę porównać. Co to zwietrzałe, po prostu zwietrzałe skały, w których możemy też gdzieś tam jakieś kształty nawet sobie wyobrazić. Mhm. One są różnych wysokości, przemieszczamy się pomiędzy nimi. Nie ma tam jakiejś spinaczki karkołomnej i tak dalej.
I też nie przeszkadzamy sobie nawzajem, bo każdy może się gdzieś zagubić na szlaku.
Tak, dlatego jeżeli nawet są tam jacyś ludzie, bo to jest dosyć też popularne miejsce, to mimo to nie mamy takiego odczucia, że jesteśmy w tłumie, ale to też polecam. Jeżeli ktoś chce uciec właśnie od miasta i zobaczyć kawałek przyrody, to tam na pewno. I też zjeżdżając stamtąd, przepiękna panorama, po prostu cudowna panorama roztaczająca się po horyzont, gdzie, a to też jest ciekawe, bo zrobiłam zdjęcie dwa razy, kiedy byliśmy podczas naszego pierwszego pobytu w listopadzie oraz w kwietniu. Byliśmy dwukrotnie w tym samym miejscu i kolory są totalnie inne. I to też nie jest tak, że mamy tą jesień, gdzie nie ma trawy, gdzie wszystko jest skoszone. Mimo to kolory ziemi, kolory pól i drzew tak wspaniale się mieszają. To jest paleta barw. Jeszcze niebo, gdzie zjeżdżając, no mamy tą ogromną panoramę. Jeżeli jeszcze do tego chmury dodamy, taka przestrzeń, taka perspektywa i no naprawdę jakiś plener malarski można tam zorganizować, tylko nie wiem, gdzie za sztalugami się rozstawić, bo to taka kręta droga, gdzie nie ma pobocza.
Więc tylko jest szansa uchwycenia okiem obiektywu.
Tak, z samochodu można zdjęcie zrobić.
Sewilla to jest kolejny przystanek, ale jechaliście dalej.
Każdego dnia odwiedzaliśmy kilka w zasadzie miejsc, ponieważ no, auto dawało nam swobodę, tę możliwość. Polecam każdemu szlak białych miasteczek. Los Pueblos Blancos, czyli białe miasteczka. Nie musimy się poruszać po jakiejś konkretnej linii od do.
Turystycznym
tak,
trakiem.
Dokładnie. One się znajdują w Maladze i w Kadyksie. W tych dwóch prowincjach możemy je znaleźć. Jest taka lista utworzona, gdzie mamy opisane te wszystkie miasteczka, aczkolwiek, tak jak mówiłam, no myśmy trafiali do takich, których nie znajdowaliśmy gdzieś tam w przewodnikach, a z pewnością możemy je zaliczyć do tych białych miasteczek. Nazwa pochodzi od fasad, od bielonych wapnem fasad domów i przepięknie to wygląda z zewnątrz, kiedy jedziemy drogą i widzimy, bo one bardzo często położone są na pagórkach, czego w Polsce nie spotykamy. U nas, jeżeli budujemy, to raczej
to w dolinach,
tak, a gdzieś tam są pagórki. A tutaj odwrotnie, czyli takie czapki białe na pagórkach właśnie z tych domeczków. Najczęściej na górze oczywiście kościół, zamek, który wyróżnia się ceglastym właśnie kolorem, a reszta tonąca w bieli, takie białe właśnie pagórki. No i oczywiście strome, wąskie uliczki, gdzie czasami musieliśmy nawet składać lusterka, żeby przycisnąć się uliczką. Niektóre są w ogóle zamknięte dla ruchu samochodowego bo są tak wąskie, ale coś, co mnie urzekało, bo tak z jednej strony mamy ten biały kolor, ale to jest takie cudowne tło do różnych smaczków, które gdzieś tam się pojawiają, czyli na przykład ceramika, na przykład numeracja domów, skrzynki na listy, ławeczki, każdy korytarz, każdy przedsionek domu miał lamperię właśnie z kafelków, z płytek.
Tamtąd. Czyli oko cieszą takie plamy kolorów wrzucone do tych białych miasteczek.
Tak, dokładnie. Idziemy sobie właśnie taką uliczką, gdzie są białe ściany, otwieramy drzwi. I nagle są te kolory. Przepiękne patia, gdzie wchodzimy przez korytarz i najczęściej jest takie patio otwarte, często bez zadaszenia, gdzie jest pełno kwiatów. To też bardzo mi się podobało. Kwiaty na zewnątrz, mnóstwo doniczek właśnie na ścianach, nie tylko na parapetach, ale wiszących na ścianach również. Czyli taka naturalna ozdoba. One często właśnie w takich uliczkach, które są deptakami, gdzie traktowane są też jako podwórka, bo wchodząc w taką uliczkę znajdujemy się nagle tak jakby w tym prywatnym troszkę świecie. wiecie, mieszkańców, gdzie dzieci jeżdżą na rowerkach, ktoś tam sobie siedzi na rowerce, ktoś spaceruje, podlewa kwiatki, bo pełno jest właśnie kwiatów na zewnątrz, czyli te nasze wszystkie domowe kwiaty możemy tam zobaczyć stojące sobie w doniczkach po prostu przed domami, czy właśnie na parapetach. No i no mnie to urzekło po prostu. Ta architektura małych miasteczek jest wspaniała. Jeżeli chodzi o te białe miasteczka, to też jest taki sztandarowy przykład. To jest Ronda. To jest miasteczko, które się zalicza właśnie do tych Los Pueblos Blancos. Przepiękne i inne od całej reszty, ponieważ przecięte jest wąwozem. I most, który się tam znajduje, Puente Nuevo, ma wysokość około 100 metrów. I wąwóz, który przecina miasto, dzieli je na dwie części, starą i nową. I z jednej strony możemy obserwować sobie to właśnie stojąc nie na moście, ale z jednej strony wąwozu, patrząc na tą drugą stronę, widzimy coś, co naprawdę robi wrażenie, czyli Casas Colgadas. To są kamienice, które są jakby stoją nad przepaścią. Ich fasady są zrównane z klifem.
Ze ścianą
wąwozu przepaści, tak. Także no jest to niesamowite wrażenie, kiedy wchodzimy, bo część z tych kamienic, są tam również, znajdują się tam również restauracje, które mają swoje patia i balkoniki i możemy właśnie do takiej restauracji wejść i spojrzeć w dół, ponad 100 metrów w dół, w przepaść. Także niesamowite, no niesamowite wrażenie. Jeżeli sobie wpiszemy Ronda gdzieś tam w Google'ach, to masę zdjęć zobaczymy. Podobno ten most Puente Nuevo jest najczęściej fotografowanym obiektem w Andaluzji, ale mimo to, że unikam właśnie takich turystycznych miejsc i takich tych topowych, naprawdę nie żałuję, że widziałam Rondę i polecam. Polecam,
i takie punkty też warto zobaczyć.
Tak, bo mimo wszystko jest to małe miasteczko i takie przytulne, czyli te właśnie kawiarenki, stoliczki, gdzie możemy napić się przepysznej kawy hiszpańskiej. Uważam osobiście, że najlepszą kawę, no może, dobra, nie znam Włoch, nie byłam, ale sama nie preferuję espresso, także, czyli tej prawdziwej kawy. Ale hiszpańska kawa jest dla mnie właśnie zdecydowanie
numer jeden. Hiszpania, Andaluzja to też niezwykłe smaki.
Zdecydowanie. I to też mi się podoba, nie tylko sam fakt tego, jakie to jest jedzenie, ale sposób podania. Małe porcyjki, czyli tapas, charakterystyczne właśnie dla Hiszpanii, dla Andaluzji. To, że możemy jadąc sobie, tak jak my, przemieszczając się przez różne miejsca, spróbować naprawdę wielu, wielu rzeczy. Nie chodzi o to, żeby się najeść jedną porcją.
Tylko posmakować.
Ale spróbować, bo tego jest naprawdę ogrom. Tyle, że musielibyśmy tam siedzieć pół roku, żeby spróbować tak naprawdę wszystkiego.
Tapas w San Roque?
Tapas w San Roque z Carlosem. Odwiedziliśmy kilka barów, gdzie pokazał nam właśnie typowe tapas.
I co tam było na talerzu?
Na przykład, no, Serrano, to jest w ogóle, to ciężko powiedzieć, że to jest tapas, to jest jamón serrano, to jest szynka ta wieprzowa, charakterystyczna właśnie dla Półwyspu Iberyjskiego, suszona. Bardzo często możemy w barach znaleźć, czy w domach nawet prywatnych też, takie nogi na podstawkach i na cieniutkie plasterki krojona właśnie ta szynka. Jej smak różni się w zależności od tego, czym karmione były te świnie i najbardziej taki, może niepopularny, ale istnieje taki rodzaj jamón negro właśnie. To jest szynka, która dojrzewa przez 3 lata, taka charakterystyczna. Ta szynka występuje w wielu przekąskach, bo tapas są to przekąski. I w ogóle sama nazwa wywodzi się, znaczy jest kilka różnych teorii, aczkolwiek w Andaluzji, mieszkańcy Andaluzji twierdzą, że to się wzięło właśnie stamtąd, z tamtego regionu. A wzięło się to stąd, że kiedyś kieliszki wina w barach były przykrywane małymi talerzykami. Teraz są te podkładki pod kielichy. A wtedy się przykrywało, ale talerzykiem. Nie było tych takich papierowych podkładeczek, tylko małe talerzyki, żeby do wina nie wpadały muchy, kurz oraz żeby wino nie traciło swojego aromatu. I na te talerzyki kładziono przekąski różnego rodzaju. No i tapa po hiszpańsku to jest pokrywka.
To przykrywa.
Tak, czyli ten talerzyk, taki mały spodek. I bardzo często za 1-1,5 euro możemy zamówić sobie taką tapę razem z kawą albo kieliszeczkiem winka lub piwa i spróbować naprawdę różnych rzeczy. W kadyksie ślimaczki, w takim ceramicznym naczynku, oczywiście krewetki. Krewetki, które dostajemy jeszcze gotujące się w oliwie. Szaszłyki wszelkiego rodzaju. Poza tym małe kanapeczki, pączki, czyli bagietka pokrojona na kawałki. No i na tym wszystko, co możemy sobie wymyślić. Po prostu cała masa różnych rzeczy. Kozi ser, bardzo popularny. Bardzo smakowały bakłażany zapiekane, które wyglądają jak frytki. No i do tego bardzo popularny sos z Modeny, czyli taki słodko-kwaśny, gęsty. Tego jest naprawdę cała masa. Ryby, czy ser, czy tapy wegetariańskie z owocami morza. Całe mnóstwo.
I właściwie w każdym miejscu, gdzie nie zamówisz takiej tapy, to będzie na pewno coś innego.
Tak. Są też, w zależności od tego, w jakim jesteśmy miejscu, czy jesteśmy w restauracji, czy jesteśmy w barze przydrożnym, wszędzie mamy te tapy w różnych formach, w różnych postaciach. One mogą być na ciepło, na zimno. I przy barze widzimy to wszystko i możemy sobie wybrać daną tapę.
Tapas to podstawa, jeśli chodzi o próbowanie i smakowanie Andaluzji, ale no właśnie też te owoce morza.
I ośmiorniczki właśnie, i krewetki, i rybki różne, i ślimaki występują też w tych małych porcyjkach, tych tapach, aczkolwiek jeżeli jesteśmy bardzo głodni, możemy sobie zamówić normalny obiad.
Mówiąc o Andaluzji, muszą pojawić się też oliwki.
No, oliwki to jest podstawa. Jeżeli ktoś spróbował takich prawdziwych oliwek, to... No, szczerze mówiąc, przestałam kupować oliwki w Polsce. Niestety. Pyszne oliwki, które są dodawane. Czasem są jako tapa traktowane, ale bardzo często są dodawane. Po prostu jeżeli zamawiamy na przykład piwo w barze, czy jakoś, jako przekąska, jako taki starter, dodatek. I też oliwa oczywiście. Oliwa z oliwek, pierwsza klasa. To właśnie w Hiszpanii mamy największą produkcję i drzewek oliwnych jest najwięcej. Najwięcej się produkuje oliwy. W samej Hiszpanii 300 milionów drzewek oliwnych. Także no, nie sposób ich nie zauważyć, nie sposób ich nie zobaczyć, przemieszczając się przez Andaluzję. Oliwką Hiszpania stoi. I wbrew pozorom, oliwka to nie jest tylko taka po prostu sobie jedna oliwka. Ich jest bardzo dużo odmian, rodzajów, 260 odmian oliwek.
Bo są i takie maleńkie, które my znamy, ale są też takich rozmiarów jak limonki czy cytryny.
A one są różnych rozmiarów, różne są smaki, później tej oliwy nawet. Sama kiedyś miałam okazję próbować i oliwa potrafi mieć zapach na przykład pomidorów. Pachnie zupełnie inaczej, w zależności od tego, gdzie rośnie, na jakim terenie. Czy w towarzystwie jakich gatunków? Oczywiście mamy dużo różnych odmian oliwy. Oczywiście najlepsza jest ta z pierwszego tłoczenia i tak naprawdę jej powinniśmy używać. Oliwa z oliwek, właśnie ta z pierwszego tłoczenia ma bardzo wysoką temperaturę palenia, czyli możemy spokojnie smażyć na oliwie z oliwek. No i podobno eliksir długowieczności. Codzienne spożywanie oliwy z oliwek bardzo dobrze wpływa na cerę, na wygląd i naszej skóry, i paznokci. No i jest to jedna, oliwki były jakby od zarania dziejów były znane na tamtych terenach. W ogóle znaleziono pestki w jaskini nad Morzem Śródziemnym, które datowane są na 3,5 tysiąca lat przed naszą erą. Datuje się, że w czasach wczesnego neolitu 5-6 tysięcy lat temu oliwki były przez ludzi spożywane, czyli na równi ze zbożami zostały przez człowieka poznane. No i oliwka jest drzewem wiecznie zielonym i długowiecznym. Może żyć spokojnie 1000 lat, a nawet i więcej. I z racji tego, że mamy też w Andaluzji i dęby korkowe, które też są drzewami wiecznie zielonymi. No mamy tę zieleń cały czas. Nie ma tego okresu takiej szarości.
Ile kosztuje taka wyprawa 10-dniowa do Andaluzji? Ile trzeba przygotować pieniędzy w takiej opcji minimum?
Przelot, jeżeli chcemy taki bilet kupić na taki okres poza sezonem, jesienny czy zimowy, czy wiosenny, te ceny są naprawdę nieduże. W granicach 300 zł możemy znaleźć bilet w obie strony. Ale to nie jest podstawowy koszt. Tak naprawdę głównym kosztem są noclegi. No i tutaj już jest pełen wachlarz możliwości. I no my część swojego pobytu spędziliśmy w aucie. Więc nasze auto było naszym hotelem.
A wynajęcie auta na 10 dni?
Wynajęcie auta. Nie podam teraz konkretnej ceny, ponieważ nie pamiętam.
To jest kwestia kilkuset złotych w przeliczeniu na polskie?
Wynajęcie auta w Hiszpanii jest najtańsze w całej Europie. Więc jeżeli chcemy wynająć auto w Polsce, zapłacimy więcej niż w Hiszpanii. Nie są to duże pieniądze, nie są to setki złotych. Jeżeli jedziemy w kilka osób, na przykład 4 osoby, wypożyczamy jedno auto, to są groszowe sprawy tak naprawdę. Cena paliwa porównywalna jak u nas. Więc jeżeli stołujemy się w restauracjach, wszystko zależy tak naprawdę od naszego...
standardu, który będziemy chcieli wybrać.
Dokładnie, od naszych chęci, od naszych możliwości. Ceny w sklepach też nie są jakoś strasznie wygórowane. Nie ma aż tak wielkich różnic. Już to się troszkę się zrównało.
Jeśli ktoś nie ma przesadnie wysoko postawionej tej poprzeczki standardu, za 2000 przeżyje 10 dni w Hiszpanii?
Za 2000 myślę, że spokojnie.
można próbować.
Można próbować. Tak jak powiedziałam, w zależności od naszych wymagań, no, w zależności od tego, jaki hotel sobie znajdziemy. Ja polecam korzystanie z przeglądarek internetowych i z wyszukiwania prywatnych apartamentów, których jest cała masa. I standardy właśnie takich pokoi prywatnych czy prywatnych apartamentów na wynajem są bardzo, bardzo fajne. Za taką samą cenę, którą mamy w Polsce, tam często mamy wyższy standard. Mnie osobiście podobają się hiszpańskie wnętrza, podoba mi się ten sposób wystroju wnętrz i Hiszpanie myślę, że dbają o jakiś tam wizerunek. Jest to troszkę inaczej to wygląda niż u nas. Mnie się akurat to podoba. Bardzo często te apartamenty, czy właśnie takie prywatne pokoje znajdują się w takich małych miasteczkach. To warto sobie na przykład znaleźć taki nocleg w takim Pueblo Blanco, gdzie mamy tarasik, na którym możemy sobie rano kawkę wypić, czy przespacerować się po uliczkach. Poczuć ten klimacik taki wtedy już zupełnie bardzo, bardzo blisko. No i za wcale nie jakieś ogromne pieniądze, więc na przykład polecam właśnie znajdowanie noclegów poza tymi takimi dużymi aglomeracjami, poza Malagą, poza Sewillą.
No i nawet jeśli nie mamy takiego szczegółowego planu wycieczki, jeśli chcemy zaryzykować taki spontaniczny wypad, no to zdajemy się właśnie na rozmowy z lokalsami, tak? Z mieszkańcami danych miasteczek, gdzie trafimy.
Zdecydowanie. Hiszpański pomaga, aczkolwiek też ze znajomością angielskiego poradzimy sobie bez problemu. Większość właścicieli czy obsługi restauracji, nawet w tych małych miejscowościach, małych miasteczkach posługuje się również angielskim, także z komunikacją nie powinno być kłopotu. A jeśli mówimy po hiszpańsku, no to już w ogóle.
Jeśli zamykasz oczy i przypominasz sobie Andaluzję, czy to, do czego chcesz wrócić, to...
Ciężko mi o Andaluzji pomyśleć w jednym słowie, w jednym zdaniu nawet, w jednym obrazie zawrzeć to wszystko. Nawet gdybym chciała komuś pokazać na zdjęciu, których zrobiłam masę, na jednym zdjęciu pokazać, czym jest Andaluzja, to chyba nie potrafiłabym wybrać tego jednego. Bo na jednym zdjęciu są konie na tym górskim szlaku, na drugim jest przepiękna architektura, a na trzecim przyroda i przepiękne krajobrazy
w różnych
i feria barw.
Polecamy Andaluzję poza sezonem.
Poza sezonem w listopadzie. Polecamy też Andaluzję w okolicy świąt Wielkanocy.
A twoje zdjęcia z Andaluzji gdzieś można zobaczyć?
Na Facebooku zdecydowanie.
Gdyby
tak.
Ktoś chciał odkrywać Andaluzję twoimi szlakami, jeśli sami nie mamy pomysłu na wyprawę czy wycieczkę po Andaluzji, to możemy się odezwać do ciebie i pomożesz.
Jak najbardziej, bo każdy może się do mnie bezpośrednio zgłosić. Kontakt można znaleźć przez Facebooka, przez stronę z kopyta konno dookoła świata lub klub Globetrotterów to tam. Lub bezpośrednio na mojej prywatnej stronie, wpisując moje imię i nazwisko w wyszukiwarce.
Pięknie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była Monika Filipiuk-Obałek.
Dziękuję ślicznie.
Dziękuję, do usłyszenia.